dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Siostry i bracia, słowami tej staropolskiej pieśni rozpoczęliśmy dzisiejszą uroczystą celebrację. I w słowach tej pieśni jest nie tylko poezja, ale poetyckim językiem wyrażona historyczna prawda, że z dawna, od dawna, praktycznie od początku naszej państwowości polskiej, Maryja jest naszą królową, a naród ten w niej widzi swoją wielką i matkę, i opiekunkę. I można by zaryzykować twierdzenie, że w naszym narodzie dosłownie odczytano testament Jezusa z krzyża, o którym słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. W najbardziej kulminacyjnym momencie dzieła zbawczego na krzyżu, tuż przed swoją śmiercią, Jezus wypowiada słowa, które są Jego testamentem. Zwraca się do swej matki i mówi: niewiasto, oto syn Twój. Ktoś powie, że to było mało uprzejme mówić do własnej matki niewiasto, zwłaszcza w tak szczególnym momencie jak chwila śmierci. Ale przecież tu nie o rodzinne sentymenty chodzi, ale o historię zbawienia. Jezus, mówiąc do swej matki niewiasto, wyraźnie czyni aluzję do pierwszej niewiasty Ewy, matki wszystkich żyjących. Maryja jest tą matką dzieci Bożych, tak jak Ewa jest matką wszystkich żyjących. Dlatego Jezus mówi niewiasto, dla podkreślenia, że oto jest nowy początek. Niewiasto, oto syn Twój. A do świętego Jana, autora tego tekstu, mówi: oto matka Twoja. I święty Jan daje świadectwo: od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Nie tylko w sensie zaopiekowania się wdową i matką, która utraciła jedynego syna, ale wziął ją do siebie, to znaczy wprowadził do swojego życia. Inaczej mówiąc, związał swoje życie z Matką Bożą. Całe swoje życie jej podporządkował. Coś podobnego można powiedzieć o naszym polskim narodzie. Kiedy śledzimy tysiącletnią historię naszej państwowości, wiary w narodzie polskim, dostrzegamy, że faktycznie ludzie tu żyjący, tak jak święty Jan, wzięli ją do swego życia. Swoje życie, swój los, swoją dolę i niedolę podporządkowali jej. Posłuszni wezwaniu, jakie ona skierowała do sług w Kanie Galilejskiej i jakie stale kieruje do nas. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Siostry i bracia, to nie są tylko górnolotne słowa, ale to są fakty historyczne i może warto je dziś przypomnieć. Bowiem my, świętując uroczystość Maryi Królowej Polski, stajemy w tym długim szeregu pokoleń, które przez tysiąclecie czczą Maryję jako swoją królową. My podejmujemy to dziedzictwo, które nas zobowiązuje. Kontynuujemy i uczymy się od minionych pokoleń, jak zawierzać swoje życie Maryi, tak jak Jan Ewangelista. Oto zauważmy. Pierwszy polski tekst, pierwsza polska pieśń religijna to przecież Bogu Rodzica. Hymn ku czci Maryi, śpiewany do dziś, zwłaszcza przy okazji jasnogórskiego apelu. Ten hymn śpiewano tuż przed bitwą pod Grunwaldem, w imię Maryi zwyciężając wroga. Rzecz ciekawa, że spośród, jak się szacuje, około 2,5 tysiąca pieśni religijnych, jakie powstały w ciągu polskiej historii religijnej, przynajmniej 2/3, o ile nie więcej, to pieśni maryjne. To o czym świadczy? Polacy śpiewają najchętniej o Matce Bożej i do Matki Bożej. Nie ma w Europie takiego kraju, gdzie ludzie w maju gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach, aby śpiewać litanię loretańską. Tego się nie widzi gdzie indziej. W innych krajach nie ma rozsianych po polach kapliczek i krzyży, tylko tu, ku czci Bożej Męki i ku czci Matki Bożej. Już Grzegorz Sambora w XVI wieku pisał o Maryi jako królowej Polski. A po raz pierwszy tak mocno ten tytuł Maryi Królowej Polski wybrzmiał w sytuacji dla nas chyba nieznanej. Oto pewien włoski jezuita, Juliusz Mancinelli, 14 sierpnia roku 1608 w Neapolu modlił się za swojego przyjaciela, który był chory. I wtedy usłyszał wewnętrzny głos, rodzaj objawienia. Módl się do mnie jako królowej Polski. Modlił się do Matki Bożej o uzdrowienie swojego przyjaciela, Polaka. Nic właściwie nie wiedział o tym kraju swojego przyjaciela. A oto nagle słyszy wewnętrzny głos. Módl się do mnie jako królowej Polski. Zaciekawiony i poruszony tym tytułem, 2 lata później przybył do Krakowa i 8 maja, to też wymowny dzień ku czci świętego Stanisława biskupa, w katedrze wawelskiej modląc się ponownie słyszy głos. Jestem królową Polski. I to nie jest legenda, to są fakty udokumentowane. Już na początku XVII wieku Maryja jest czczona w Polsce jako królowa Polski. A szczególnie ten kult oddawany jest na Jasnej Górze, tam gdzie od roku 1383 jest jej wizerunek przywieziony z Bełsca, z terenów Podola przez Władysława Opolczyka i ofiarowany świeżo utworzonemu klasztorowi Paulinów, którzy przybyli wtedy z Węgier. Tam koncentruje się kult Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze. I ta prawda, że Maryja jest królową Polski, stała się powszechnie znana po cudownej obronie Jasnej Góry, która, jak wiemy, w czasie potopu szwedzkiego trwała, oblężenie Jasnej Góry trwało od 18 listopada do 27 grudnia roku 1655. Ponad 3000 żołnierzy szwedzkich i wojsk zaciężnych z kilkunastoma przynajmniej armatami ostrzeliwało i oblegało szczelnie jasnogórską twierdzę, w której było zaledwie niespełna 300 ludzi, w tym kilkudziesięciu zakonników, reszta trochę żołnierzy, trochę służby. Pod mądrym dowództwem ojca Augustyna Kordeckiego klasztor bronił się wytrwale, pomimo strzału, pomimo poważnych uszkodzeń muru. W końcu wojska odstąpiły i odczytano to jako szczególny znak interwencji Matki Bożej, bo po ludzku biorąc nie było szans obronienia tej twierdzy przy 10-krotnej przewadze wojsk okupujących. I ta cudowna obrona Jasnej Góry obudziła w narodzie chęć zrzucenia ze siebie jarzma niewoli, jarzma okupacji, jaką narzuciły wojska szwedzkie. I kiedy naród już stawał na własne nogi, król Jan Kazimierz przez północną Słowację udał się do Lwowa ze Śląska i tam w katedrze lwowskiej 1 kwietnia roku 1656 przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Łaskawej, przepiękny obraz, tam złożył jako król Polski uroczyste śluby narodu. Te śluby ponawiamy i także chcemy je dziś ponowić, ale w tych ślubach w obecności nuncjusza apostolskiego kardynała Widoniego król Jan Kazimierz uroczyście oznajmia, że Maryja jest królową Polski. On jako król oddaje swoje władztwo w opiekę Maryi. Kult Matki Bożej Królowej Polski rozszerza się do tego stopnia, że na prośbę polskich biskupów 8 września roku 1717, czyli 300 lat temu, papież Klemens XI wydaje zgodę i oto dokonana jest pierwsza w Polsce koronacja papieskimi koronami obrazu jasnogórskiego. Potwierdzenie tej prawdy, w którą naród wierzy i którą żyje, że Maryja jest królową Polski. 150 lat później właśnie we Lwowie, gdzie król złożył śluby przed Maryją, powstaje Bractwo ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Bractwo mocno wspierane przez arcybiskupa Lwowa, Józefa Bilczewskiego, obecnie czczonego jako świętego. To właśnie ten arcybiskup przyczynił się do upowszechnienia kultu Matki Bożej Królowej Polski także w liturgii. Dodajmy jeszcze, że król Jan III Sobieski, udając się pod Wiedeń, aby rozprawić się z inwazją turecką, modlił się na Jasnej Górze. W jakimś sensie to zwycięstwo, ta wiktoria wiedeńska także jest związana z Jasną Górą. Ileż to razy Maryja w historii potwierdzała swoją interwencję wobec naszego narodu. O tym pamiętał arcybiskup Bilczewski. Przyszedł taki moment w historii Jasnej Góry i w historii Polski, kiedy doszło do bardzo tragicznej sytuacji, którą można porównać do ciosu noża w serce. Oto w nocy z 22 na 23 października 1909 roku ktoś dokonał kradzieży papieskich koron papieża Klemensa XI i wszystkich wotów, jakie były na obrazie. Jeden z braci, brat zakrystianin, który rano wyszedł do kaplicy, zamarł z przerażenia, widząc wyjęty z ołtarza obraz, szary, ograbiony, okradziony. W oknie z lewej strony wisiała lina, podstawiona drabina, sugerująca, że złodziej bądź wszedł, bądź wyszedł przez to okno. To był oczywiście fałszywy trop, bo po lewej stronie kaplicy jasnogórskiej, za tym oknem, jest niewielki dziedziniec ze wszystkich stron otoczony budowlą klasztorną. Stamtąd nie ma żadnej ucieczki. Złodziej nie mógł tam uciekać, bo nie miałby się gdzie podziać. Wszystko wskazuje na to, że tej kradzieży dokonał ktoś od środka. Ktoś, kto doskonale znał wszystkie zakamarki jasnogórskiej kaplicy. Mimo interwencji policji i różnych służb, do dziś, po 100 latach, nie wykryto ani sprawców, ani nie znaleziono skradzionych koron i skradzionych wot. Ale podejrzenie było jednoznaczne, że ta zbrodnia była dokonana celowo jako chęć upokorzenia Polaków przez carat, przez wojska carskie, przez władze carskie, dlatego że Jasna Góra po oddaniu do użytku nowej wieży zaczynała odgrywać coraz większą rolę w życiu narodu. Na Jasną Górę przybywali coraz liczniejsi pielgrzymi. Carat obawiał się, że dojdzie do przebudzenia patriotycznego, więc próbowano w jakiś sposób pomniejszyć, skompromitować Jasną Górę. Dokonano kradzieży wotów. Sprawcy nie znaleziono, ale co ciekawe, niemal natychmiast car zadeklarował publicznie, że to on ufunduje nowe korony dla Matki Bożej. Tego Polacy znieść nie mogli. To był potężny policzek wymierzony i w Matkę Bożą, i w Polaków. Car, okupant, chce uczcić królową Polski, którą gardzi. Na to zareagował święty Józef Bilczewski, arcybiskup Lwowa, telegrafując czym prędzej do prałata Adama Sapiechy, który pracował wtedy w Rzymie, późniejszy arcybiskup Krakowa, błagając, aby zwrócił się do papieża z prośbą o ufundowanie koron. Święty Pius X, papież, takie korony ufundował i 500-osobowa delegacja w kwietniu roku 1910 odebrała te korony z rąk papieża Piusa X. Przywieziono je do Polski i wyznaczono dzień 22 maja roku 1910 na uroczystą rekoronację, powtórną koronację obrazu Jasnogórskiego dla podkreślenia, że Maryja jest naszą królową. To wywołało wielki entuzjazm w całym narodzie. To, co w zamiarze caratu miało być ciosem w serce Polaków, obudziło jeszcze większą cześć i miłość do Matki Bożej. Najbardziej nieprzychylne, niechętne gazety i ci, którzy relacjonowali te wydarzenia, szacowali, że wtedy na Jasnej Górze zgromadziło się około 500 tysięcy ludzi. Inne źródła podają, że mogło być nawet 1 000 000 ludzi, którzy podążali pieszo na Jasną Górę. Wtedy, aby uczestniczyć w uroczystości rekoronacji. To nie mogło się podobać władzom carskim. Dlatego też zabroniono polskim biskupom, nie dano pozwolenia na wjazd na teren zaboru rosyjskiego, na którym znajdowała się Częstochowa. Było tylko w czasie tych uroczystości 5 biskupów z kilkudziesięciu, którzy byli na terenie Polski. Więcej nie pozwolono przyjechać. Nie przybył także główny inicjator rekoronacji, święty Józef arcybiskup Bilczewski. Niestety nie na tym koniec. Dokładnie 2 miesiące później doszło do kolejnej dramatycznej sytuacji na Jasnej Górze. Oto jeden z zakonników, który, jak wszystko wskazuje, był tajnym carskim agentem, dopuścił się strasznej zbrodni na swoim bratanku. Po prostu zabił go w jednej z cel klasztoru jasnogórskiego. Nie chcę wchodzić tu we wszystkie szczegóły, bardzo dramatyczne, bardzo gorszące wręcz, ale to spowodowało wielkie poruszenie w całym narodzie. I to, co miało być w zamyśle tajnych władz carskich kolejnym ciosem w serce narodu, okazało się potężnym impulsem do odrodzenia czci Matki Bożej Królowej Polski. Ten tragiczny człowiek, Damazy Macoch, został oczywiście aresztowany, osądzony. W czasie procesu, który odbywał się w Piotrkowie w roku 1911 i 12, pominięto zupełnie wątek kradzieży wotów z obrazu jasnogórskiego. Co ciekawe, że z aktów procesu zniknęło kilkanaście stron protokołu właśnie dotyczącego pytań o obraz. I co ciekawe, cały ten proces, w końcu o zbrodnie, nadzorował specjalny wysłannik cara z Petersburga. To daje dużo do myślenia, że był to akt o charakterze politycznym. Ale jak powiedziałem, to co tragiczne, co bolesne, przyniosło błogosławione owoce. Odrodzenie czci dla Matki Bożej, ten zryw miłości i patriotyzmu był wręcz nie do opisania. Kolejny moment, w którym Polacy doświadczyli zarówno interwencji Matki Bożej, jak i miłości do niej, to 15 sierpnia roku 1920, znany cud nad Wisłą. Ta wielka mobilizacja całego narodu do modlitwy do Matki Bożej o ocalenie przed inwazją bolszewicką. Ta potężna wiara, potężne zaufanie Maryi Królowej sprawiło, że Stolica Apostolska przychyliła się do prośby polskich biskupów, aby kult Matki Bożej Królowej, którą szerzył w swojej diecezji święty Józef Bilczewski, aby rozciągnięty był na całą Polskę, na cały Kościół w Polsce. W roku 1923 po raz pierwszy święto Matki Bożej Królowej Polski obchodzono w całym kraju w dniu 3 maja, tak jak dziś, dla upamiętnienia jednej z największych konstytucji 3 maja, drugiej po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, deklaracji demokratycznego kraju. To wszystko wiąże się z postacią Maryi Królowej. A cóż powiedzieć o tym wielkim zawierzeniu Matce Bożej, jakiego dokonał kardynał Stefan Wyszyński w tysiąclecie chrztu Polski poprzez ponowienie ślubów króla Jana Kazimierza. poprzez tę próbę poderwania narodu z kolan, na jakie próbowali je rzucić komuniści. Siostry i bracia, te niektóre tylko wybrane fakty z historii Polski pokazują, że nie na próżno śpiewamy słowa tej pieśni. Z dawna Polski tyś królowi. I nie na próżno śpiewamy słowa innej pieśni. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Istotnie, czujemy tę opiekę Maryi Królowej, ale nie zapominajmy, że to zobowiązuje. Uznać Maryję Królową Polski to nie sprawa polityki, to nie sprawa folkloru, to sprawa naszej wiary. Uznać w Maryi, że ona jest naszą królową, to znaczy podporządkować się jej, poddać się pod jej władzę, to być jej posłusznym, to kochać ją i czcić, i szanować, i liczyć się z nią na co dzień, tak jak święty Jan Apostoł, który wziął Maryję do siebie, wprowadził ją do swojego życia, całe swoje życie jej podporządkował. Trzeba, abyśmy, tak jak nasi praojcowie, którzy zawierzyli Matce Bożej i doświadczyli wiele razy jej cudownej interwencji, pomimo wielu upokorzeń, pomimo wielu prób, tak samo trzeba, abyśmy i my, w obliczu zagrożeń, jakie stale czyhają, byśmy zawierzyli Matce Bożej, by ona była naszą królową, to znaczy byśmy my byli jej dziećmi, poddani jej jako jej słudzy, jako jej dzieci, jako jej czciciele. I tego, o to pragniemy się dziś modlić i tego dziś pragniemy dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych społeczności, dla naszej parafii, aby Maryja królowała w naszych sercach. Nie dlatego, że ona jest kimś większym niż Bóg. Skierujmy nasz wzrok na jasnogórski obraz. Jeśli ktoś nie potrafi sobie tego obrazu wyobrazić, niech wejdzie do kaplicy po lewej stronie i tam zapatrzy się w wizerunek Matki Bożej, która swoją dużą postacią przyciąga uwagę pielgrzyma. Kiedy pielgrzym się zapatrzy w jej smutną, ale piękną twarz pociętą szablami przez rabusiów, dostrzeże dyskretny gest Maryi, która prawą ręką wskazuje na swego Syna. Ten typ obrazów nazywany jest chodegetrią, co z języka greckiego oznacza, że to jest ta, która pokazuje drogę. Maryja pokazuje drogę do Jezusa. Jeżeli pozwolimy się jej prowadzić, to ona nas zaprowadzi do Jezusa, do naszego Pana i Króla, do tego, który dokonał zbawienia i który nas uświęca i który za nas oddał życie na krzyżu i dla nas zmartwychwstał. Pozwólmy się więc prowadzić Maryi, a ona zaprowadzi nas do Jezusa, błogosławiony owoc żywota naszego. Amen.